Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Dziś goście za pośrednictwem Skype'a Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mniejsza sprzedaż detaliczna, gorsze dane z produkcji budowlano-przemysłowej. Boimy się wydawać pieniądze, czekamy na rozwój sytuacji w związku z drugą falą pandemii. Jak te dane interpretować, bo one się okazały znacznie słabsze niż spodziewali się analitycy?
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, Marek, że wszyscy jesteśmy w głębokim kryzysie i to, że Polska w tym kryzysie radzi sobie nieco lepiej od innych krajów, można użyć takiego porównania, jeśli my stoimy w wodzie po kostki, to inne kraje są w wodzie po szyję, co nie zmienia faktu, że to jest kryzys i mamy ogromne problemy i tak naprawdę jak to z każdym kryzysem, nie wiemy, w którym kierunku to się wszystko rozwinie, a przyrost zakażeń, bo nie zachorowań, tylko zakażeń, nie jest tutaj dobrą informacją i wprowadza ogromną dozę niepewności. I w tej sytuacji te dane nie są takie złe, nie ma spadku, jest minimalny, bo minimalny, ale wzrost, a patrząc na inne gospodarki, ich sytuacja jest wielokrotnie gorsza. Pamiętajmy też, że my nie jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy z tymi gospodarkami powiązani i nawet jeśli u nas pewne parametry są dzisiaj lepsze, one mogą pójść w dół, bo inne gospodarki też mogą nas za sobą pociągnąć.
Mm-hmm. Adam Protasiuk.
No, generalnie wskaźnik, o którym mówimy, czyli sprzedaż detaliczna w polskich warunkach jest determinantą rozwoju gospodarczego, bo nasza gospodarka do tej pory bardzo silnie rozwijała się poprzez konsumpcję wewnętrzną. W związku z tym nawet utrzymanie tego wskaźnika na stałym poziomie jest dla nas już sygnałem do kłopotów, które mogą nas czekać. Na pewno to, co pani redaktor wspomniała, czyli z jednej strony niepewność co do czasów najbliższych związanych z pandemią jesienną, która zbliża się do nas dużymi krokami. Na pewno recesja w branży budowlanej, bo tak to już trzeba mówić, trochę na nasze życzenie wywołana, bo sektor bankowy z dnia na dzień odciął finansowanie od gospodarki, a w tym dużej mierze od branży deweloperskiej, ale też i od kredytowania konsumpcyjnego, czyli od kredytowania mieszkańców. To wszystko sumarycznie daje obraz taki, jaki daje. Jeżeli z jednej strony weźmiemy na szali, położymy te wszystkie zjawiska, to te dane statystyczne, które są nam dzisiaj dostępne, też nie są aż tak porażające, bo tak naprawdę równie dobrze te wyniki mogły być bardziej gorsze i też jakby mielibyśmy argumenty do takiej właśnie sytuacji.
Pamiętajmy też, że poprzednie wyniki pozytywnie nas zaskakiwały, więc jak uśrednimy ten okres w troszkę dłuższej perspektywie, to mamy takie wahania, dosyć dużo emocji w tym widać, ale jeszcze chyba nic takiego złego się nie wydarzyło.
Z danych GUS wynika, że w ubiegłym miesiącu największy wzrost sprzedaży odnotowano w firmach sprzedających meble, RTV, AGD o ponad 10%. Wzrost sprzedaży zanotowano też w grupach prasa, książki, sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach to prawie ponad 1,5% więcej. Tekstylia, odzież, obuwie o 1,2% więcej. Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęty ortopedyczne nadal na plusie, niespełna 1% więcej. Najgorzej sytuacja wygląda w firmach, które sprzedają w grupie firmy pojazdy samochodowe, motocykle, części. Tutaj spadek o 5% w skali roku, ale miesiąc do miesiąca ponad 16%.
Pamiętajmy, że rynek motoryzacyjny jest najbardziej wrażliwy na wszelkie kryzysy, nawet na jakieś zapowiedzi. Jak sobie uświadomimy, że statystyczny Niemiec samochód zmienia co 3 lata, w sytuacji kryzysu robi to co 5 lat. I dla rynku samochodowego od razu to tąpnięcie jest niezwykle odczuwalne, a rynek samochodowy to jest przecież ogromny system naczyń połączonych i jedno tąpnięcie w jednym miejscu powoduje, że ta fala rozlewa się też na inne firmy. W Polsce bardzo dużo jest podwykonawców i producentów części samochodowych, przede wszystkim pracujących dla przemysłu motoryzacyjnego, praktycznie na cały świat, więc to jest w pewnym sensie zrozumiały i spodziewany skutek kryzysu.
Przy czym tutaj jeszcze wydaje mi się trzeba dodać, bo my w tej chwili na to patrzymy od strony konsumenta, natomiast ciekawa jest sytuacja w obszarze dostępności samochodów i tutaj widać, że toczy się jakaś gra przewartościowania na rynku producentów samochodów. I tutaj chyba też Chiny grają istotną rolę, bo wszyscy wiemy, że dostępność samochodów też radykalnie spadła w momencie pandemii, co było dla wszystkich.
Połączymy się z panem prezesem za moment, pewnie jeszcze raz, bo coś nam zaniknął. Ale rzeczywiście wracając do branży samochodowej, to był taki moment zaraz po lockdownie, kiedy producenci samochodów twierdzili, że nie ma tutaj szans na spadki cen, bo właśnie ta dostępność części jest mniejsza. W związku z tym tych samochodów nie będzie tak dużo produkowanych jak do tej pory, więc ceny się utrzymują. Ale z drugiej strony, patrząc na ceny nawet na ogłoszeniach, no to ma się wrażenie, że troszeczkę nam tutaj to spada. A wracając jeszcze na moment do produkcji budowlano-montażowej, no to wydaje się, że patrząc na otaczający nas świat, że tutaj mimo wszystko dzieje się dużo, że deweloperzy, którzy rozpoczęli swoje inwestycje, oni je kontynuują, powstają nowe, drogi również są budowane, powstają, a tutaj spadek aż o 12%. Na razie tego nie widać.
Bo z jednej strony musimy pamiętać, że mieliśmy dosyć spore zatrzymanie w sprzedaży mieszkań. Te ceny zaczęły mieszkań spadać, co wydawało się jeszcze parę miesięcy temu, że one będą wyłącznie rosły. Bardzo wielu inwestorów zaczęło wycofywać się z mieszkań, które kupili jako inwestycje przeważnie na wynajem i ten rynek też bardzo się ograniczył. A budowy charakteryzują się pewnym cyklem, więc jeżeli deweloperzy zostali z mieszkaniami albo pojawiło się więcej mieszkań na rynku wtórnym, to w sposób naturalny zawsze przyhamowuje budowę nowych. Ale że, tak jak pani redaktor mówi, no na tych budowach widać ruch. Tutaj myślę, że jest troszeczkę przeczekania. Jeżeli zima będzie tak jak w zeszłym roku, to myślę, że to się odbije, bo tych mieszkań ciągle w Polsce bardzo brakuje. Tutaj kluczowe jest to, co pan prezes powiedział, że banki bardzo mocno przyhamowały akcję kredytową. Te nowe obostrzenia czy nowe zabezpieczenia, które banki muszą robić w związku z kryzysem. Do tego dochodzi jeszcze przecież dosyć słabnący złoty, który też nie sprzyja inwestycjom. Jak to wszystko zbierzemy razem, to widzimy, że widać sporo nerwowości na tym rynku.
Mm-hmm. Pan Adam Protasiuk, jesteś z nami?
Tak, jestem.
Proszę bardzo. Możemy dokończyć myśl tą właśnie dotyczącą samochodów.
Okej, znaczy ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt, a to taki, że zaobserwowaliśmy bardzo intensywną grę na rynku producentów samochodów, co nas wszystkich chyba zaskoczyło faktem, że nagle zaczęło też brakować na rynku samochodów, ponieważ Chiny tutaj jako istotny gracz w tej branży chyba chcą uzyskać trochę lepszą pozycję na tym rynku i to oczywiście odbiło się tym, że dostępność tych samochodów też spadła w stosunku do ograniczonego popytu, więc to też miało wpływ pewnie na stabilizację cen, bo wszyscy się spodziewali, że te ceny mogą radykalnie spadać. Natomiast odnosząc się jeszcze do kwestii branży budowlanej, tutaj mamy do czynienia z dwoma aspektami. Jeden to co podkreślimy jeszcze raz, czyli znowu fatalna rola banków w sytuacjach kryzysowych, gdzie z jednej strony banki alarmują, że mają zagrożone portfele kredytowe, czyli gospodarka może zacząć przestać spłacać kredyty, a z drugiej strony skutek tego faktu jest taki, że przyczyną tego faktu jest to, że banki ograniczają akcje kredytowe na działalność gospodarczą, na działalność inwestycyjną, konsumpcyjną, czyli sami sobie, że tak powiem, dzisiaj strzelają w kolano, generując problemy. A jak to się przekłada na wspomnianą branżę budowlaną, ono taką, że taki sposób, że rzeczywiście dzisiaj widzimy na budowach ruch, przy czym jest to ruch wywołany wcześniejszymi zobowiązaniami z rozpoczętymi budowami. Natomiast jeżeli chodzi o nowe rozpoczynane projekty, tutaj już tak różowo nie jest. Powodów jest kilka, zaczynając od prozaicznych, czyli kwestia administracji, że urzędy się bardzo mocno w tym okresie pandemii usztywniły, pozamykały i przedsiębiorcy cały czas narzekają, że te wszystkie procedury bardzo długo dzisiaj trwają, bo dostępność niezbędnych dokumentów jest bardzo ograniczona, a z drugiej strony banki nie finansują dzisiaj projektów deweloperskich. W związku z tym za chwilę prawdopodobnie spotkamy się z sytuacją taką, że nie będziemy mieli projektów budowlanych rozpoczętych, które by dawały na rynek tak potrzebne mieszkania.
W sierpniu jeszcze oprócz tego spadła wartość sprzedaży detalicznej przez internet. Była o 7,8% niższa niż miesiąc wcześniej. I co tutaj się wydarzyło? Bo do niedawna jeszcze ta sprzedaż przez internet właśnie rosła.
Ale i rosła rekordowo, pani redaktor. To nie jest tak, że to wszystko będzie w nieskończoność rosło. Poza tym pamiętajmy, jesteśmy we wrześniu i to już w trzeciej dekadzie września, więc nasze dzieci są już w szkołach. Wszystko, co mieliśmy obkupić, już obkupiliśmy w końcówce wakacji. Tak naprawdę to dopiero to ruszy, jak będą zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Każdy z nas nawydawał i teraz musi troszeczkę uspokoić swoje finanse, musi troszeczkę się odbić, bo za chwilę święta Bożego Narodzenia, które tradycyjnie są wielkim boomem sprzedażowym i za chwilę to wróci do normy.
No i dziś doszły też badania, z których wynika, że 39% Polaków oszczędza nawet do 40% swoich wydatków, korzystając z promocji i przecen. No w sumie dobrze, że dbamy o swoje finanse. Może zbieramy rzeczywiście środki na to, żeby móc je wydać przed świętami. Zmieniamy temat. On zahacza trochę o futurystyczne filmy science fiction. Powiem szczerze, że jak przeczytałam te informacje, to się trochę wystraszyłam. Na Wall Street trwają przygotowania do handlu, uwaga, kontraktami terminowymi na wodę. Wszystko po suszy i pożarach, między innymi w Kalifornii. Ktoś zauważył, że woda robi się towarem bardzo deficytowym i postanowił po prostu na niej zarobić. Sprzedaż kontraktów ma ruszyć na Wall Street pod koniec tego roku. O czym to świadczy panów zdaniem? Czy my powinniśmy się zacząć bać, my jako odbiorcy wody? Czy tym tropem pójdą inni? Bo no, ktoś zauważył, że woda może być cenna jak złoto.
Znaczy, w mojej ocenie świadczy to przede wszystkim o kreatywności ludzkiej, bo wcześniej do głowy by nam nie przyszło, żeby takie kontrakty mogły być zawierane. To w dużej mierze wynika z tego, że jest to tego typu kontrakty mają charakter spekulacyjny. To są zakłady tak naprawdę na temat, czy ceny wzrosną, czy nie wzrosną, czy dostępność będzie, czy nie będzie. I taka jest specyfika tych kontraktów długoterminowych, więc nie wyciągałbym z niego aż tak daleko idących wniosków. Natomiast to nie zmienia faktu, że problem z wodą i jej dostępnością mamy my w Polsce, ale mają też inne kraje na świecie, więc to bardziej powinniśmy raczej się koncentrować na tym, czy program Mała Retencja coś nam pomoże, pewnie niewiele, bo potrzebne są zdecydowanie bardziej radykalne działania zwiększające poziom wód gruntowych, bo tylko stabilizacja poziomu i odzyskanie poziomu wód gruntowych jest w stanie zabezpieczyć nas w sposób stabilny. A wiemy doskonale, że kuriozalna dotychczasowa gospodarka wodna doprowadziła do tego, że Polska ma ujemny bilans wodny, więc to jest kuriozum, z którym do tej pory tak naprawdę poszczególne rządy nic nie robiły.
Ktoś nawet wyliczył, że mamy mniej wody niż Egipt, co trudno nam sobie wyobrazić.
Egipt ma bardzo dużo zbiorników podziemnych. Pod Afryką jest ogromny zbiornik wody słodkiej głębinowej. Ale pani mówi o futurystyce, pani redaktor, ale po handlu emisjami, czyli powietrzem, tak naprawdę już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. I to, że przy braku wody, gdzie pojawia się ogromny problem, to wydaje się naturalne, że pojawiają się firmy, czy pojawiają się gracze, którzy będą chcieli na tym zarobić, tak jak pan prezes zresztą słusznie na to wskazuje. Tutaj z tą małą retencją i z tym, co się dzieje w Polsce, to też trzeba sobie uświadomić, że nigdy do tej pory o tym nie myśleliśmy i zaczynamy podejmować działania. I tak naprawdę drożejąca woda to będzie ten czynnik, który spowoduje postęp, że my wszyscy będziemy starali się tę wodę jak najbardziej oszczędzać i ta mała retencja będzie coraz bardziej się rozrastała, a być może i gminy wreszcie zaczną odbudowywać to, co powszechną melioracją zniszczono, a więc te naturalne retencje, bo przecież my przez ostatnie dziesiątki lat wyłącznie się wszystko meliorowało, wyłącznie się wszystko osuszało i teraz przy braku wody, przy zmieniającym się klimacie mamy tego skutki i teraz należałoby zacząć ten proces odwracać, ale jeżeli przez kilkadziesiąt lat robiliśmy to w jedną stronę, to nie da się z roku na rok zrobić tego w drugą stronę. Drożejąca woda na pewno będzie tym czynnikiem, która spowoduje, że zaczniemy tę wodę oszczędzać i zaczniemy inwestować w to, żeby jak najlepiej z niej korzystać.
No do tego doszło betonowanie miast, prawda? Bo jednak ta woda nie miała gdzie spływać w momencie, kiedy nagle wycinamy wszystkie drzewa, betonujemy nasze zielniki, trawniki. Ta woda nie ma gdzie się wchłaniać i stąd doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że...
Choć Polska nie jest w najgorszej sytuacji, bo większość naszych rzek na szczęście nie jest uregulowana w takim stopniu, jak jest uregulowana w krajach zachodnich i tam ta sytuacja też jest poważna. Wisła jest chyba wyjątkiem wśród rzek przepływających przez stolicę, która nie jest uregulowana, która ma ciągle jeszcze naturalne rozlewiska. Ale dużo jest racji w tym, co pani redaktor mówi. I tak jak mówiłem, musimy zacząć odwracać procesy, które były prowadzone przez kilkadziesiąt lat tego osuszania, meliorowania gruntów pod uprawy. Dzisiaj okazuje się, że musimy teraz zacząć je z powrotem nawadniać. Ale to nie jest takie proste i szybkie. Mhm.
Zmieniamy temat. W czasach pandemii kandydaci do pracy nie chcą spotykać się z rekruterami, a chcieliby zobaczyć przyszłego szefa. Aż 84% badanych deklaruje, że na spotkaniu rekrutacyjnym najchętniej spotkaliby się właśnie z bezpośrednim przełożonym. Przed pandemią podobnie mówiło tylko 36%, teraz aż 84% respondentów. Tak wynika z badania Pracuj.pl. Skąd ta zmiana?
No wydaje się, że to jest efekt wstrząsu, jaki wszyscy przeżyliśmy, bo to nie dotyczy tylko pracowników, ale również i pracodawców, czyli ten zatrzymanie gospodarki i pozostanie w domu, próby ratowania się właśnie pracą zdalną i tak dalej, to tak jak ostatnio nawet papież powiedział, no, ten świat już nie będzie po pandemii taki, jaki był. I to jest i tych obszarów, które nas zmieniły, czyli wzrost zachorowań w obszarze psychiatrycznym, ludzie z depresją i tak dalej, to wszystko przewartościowało, przeorało nasze społeczeństwo w dłuższy i wszerz. I to jest jeden z elementów, który pokazuje, że chcemy czuć się bezpiecznie, a żeby jednym z elementów tego poczucia bezpieczeństwa jest właśnie ta interakcja, czyli spojrzenie sobie w oczy, kontakt z tą osobą, która, od której tak naprawdę w jakimś sensie mój los zależy. Więc to jest takie trochę zmaterializowanie się, uwiarygodnienie mojej sytuacji, w której jestem jako pracownik.
Musimy patrzeć na to w szerszym kontekście. Pandemia w ogóle spowodowała sytuację nowych zjawisk, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia, albo przynajmniej nie mieliśmy do czynienia na tak dużą skalę. Praca zdalna zaczyna wymuszać zmiany w prawie. W tej chwili dyskutuje się o zmianach w kodeksie. Stworzyła bardzo dużo problemów pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Tutaj potrzeba ogromnej roztropności między nami i pracodawcami, mówię nami w sensie przedstawicielami pracowników i przedstawicielami pracodawców, żeby szukać bardzo roztropnych rozwiązań dla jednych i dla drugich, bo to przecież nie jest tak, że to są wyłącznie problemy pracodawców czy wyłącznie problemy pracowników. Ta interakcja jest niezwykle głęboka i pandemia bardzo to unaoczniła, pokazała wiele kłopotów, których sobie do tej pory nie uświadamialiśmy. A jak jesteśmy na co dzień w pracy, to zdarza nam się widzieć szefa. Gdy w pracy nie jesteśmy, to może być rzeczywiście istotny problem. Ja jestem, przyznam szczerze, troszeczkę tym zaskoczony akurat. Ale jak się znowu dalej zastanowić, to nie powinienem, bo tak naprawdę te relacje międzyludzkie w pracy, one są często bardzo ważne i niedoceniane do tej pory. Poza tym to też nie jest tak, że pracownicy i pracodawcy to są jakieś dwa zupełnie odrębne światy. Współżyjemy ze sobą, współpracujemy ze sobą, często się też przyjaźnimy. To nie jest tak, że można to oderwać, ten kontekst ludzki i tylko i wyłącznie patrzeć pod kątem pracy.
A co panów zdaniem z rolą pośredników w takim razie przy zatrudnianiu do pracy, jeżeli się okazuje, że jednak i pracodawcy chętniej by rozmawiali z przyszłymi kandydatami do pracy i kandydaci wolą zdecydowanie poznać przyszłego przełożonego, potencjalnego przyszłego przełożonego, to co z agencjami pośrednictwa, które rekrutują?
Ja myślę, że tego ani oni, ani my nie wiemy do końca, do czego nas tam pandemia w ostateczności doprowadzi. Natomiast właśnie pytanie, które sobie dzisiaj można postawić, to jest takie, że dotychczasowe procesy rekrutacyjne odbywały się z dużym wsparciem technologicznym, czyli sztuczna inteligencja wręcz była już zaangażowana w procesy rekrutacyjne, aby jak najbardziej precyzyjnie ocenić kompetencje pracownika i dostosować do oczekiwanego miejsca pracy. Na ile to będzie miało znaczenie w niedalekiej przyszłości, trudno dzisiaj przewidywać. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych właśnie obszarów, które są dla nas niestety nieodgadnione.
I na tym niestety musimy zakończyć naszą dzisiejszą dyskusję. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.